chyba rok temu, kiedy zaczęto budować jakiś duży budynek mieszkalny, to nagle odsłoniły się fundamenty domu, który tu stał.
Joanna Fikus, wiceprzewodnicząca zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.
Podwórka z kocimi łbami, cegły, które wyznaczały ściany piwnic i to było rzeczywiście niezwykłe i wtedy zrobiła się wielka taka akcja społeczna, żeby to zachować, żeby może część z tego przykryć takim grubym szkłem, żeby w jakiś sposób odwołać się do historii Muranowa.
Koparka pracuje.
Tak, tak, widać co się tworzy, ale nie widać co się niszczy. Zamykam oczy i przypominam sobie, jaka ulica tędy przebiegała, bo przecież teraz te ulice, które dzisiaj są, czasem mają zupełnie inny przebieg. I czasem, jak mi się udaje, to sprawdzam w dawnych aktach, kto tam mieszkał, ponieważ te rzeczy można odtworzyć i odnaleźć. I to jest fascynujące, naprawdę, żeby sobie wyobrazić, jak to wyglądało i jak wyglądało w ogóle życie tutaj, no tak naprawdę niecałe 100 lat temu.
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
Dlaczego spotkaliśmy się w muzeum? Dobre miejsce do spotkania.
Piotr Wiślicki, przewodniczący zarządu stowarzyszenia.
To jest stowarzyszenie, które zajmuje się dziedzictwem żydowskim. To jest stowarzyszenie, które przyjmuje w szeregi swoich członków, zarówno ludzi pochodzenia żydowskiego, jak i nie. Bardzo wiele jest bardzo wybitnych ludzi, którzy nie mają pochodzenia żydowskiego, ale są w naszym stowarzyszeniu i my jesteśmy bardzo z tego dumni. To jest stowarzyszenie wszystkich, otwarte ludźmi, którzy chcą działać i pracują na polu dziedzictwa żydowskiego, ogólnie rzecz biorąc. Dzisiaj to się nazywa NGOs, prawda, ale to było stowarzyszenie. Trzeba pamiętać o różnych uwarunkowaniach politycznych 1945 roku. To było stowarzyszenie, w którym to dział pod tytułem Żydowski Instytut Historyczny. Aż do tego stopnia była jedna instytucja, że do lat 90. dyrektorem Żydowskiego Instytutu Historycznego był zawsze prezes Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny. A później to się rozdzieliło. Po pierwsze, Żydowski Instytut Historyczny potrzebował dosyć dużo zasobów finansowych. No musiał działać, to byli historycy i magazyny. Ktoś musiał finansować. No jedyna w latach 90. jedyna przestrzeń do finansowania to było oczywiście państwo. Dlatego wyodrębniliśmy Żydowski Instytut Historyczny z grona, z obrębu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny. Jedno to jest organizacja czysto państwowa, podlegająca dzisiaj pod Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a drugie to jest stowarzyszenie NGOs.
Źle doświetlone większość tych mieszkań, większość bez kanalizacji. No, Warszawa nie była, jak czasem się o tym myśli, Paryżem Wschodu, a zwłaszcza te dzielnice, które nie były tymi kilkoma głównymi reprezentacyjnymi. I to było właśnie takie miejsce. Te ulice, które tutaj przebiegały, czyli właśnie Smocza, Pawia, to była naprawdę zupełna biedota. Mieszkali tu też chrześcijanie, no ale rzeczywiście zdominowana była przede wszystkim przez Żydów i przede wszystkim na ulicy słyszało się jidysz.
Ja zawsze śmieję, że status stowarzyszenia ma dwójkę, a w tej chwili trójkę dzieci. Jedno dziecko, to jest oczywiście Żydowski Instytut Historyczny, POLIN, nasze drugie dziecko, większe niż Żydowski Instytut Historyczny. Założyciel Muzeum POLIN jest oczywiście zgodnie z prawem trzy podmioty, czyli miasto, ministerstwo i stowarzyszenie, ale to pomysłodawcą i wykonawcą i całkowitym wykonawcą wystawy stałej jest Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny, na którą tę wystawę zabrał pieniądze. Zresztą całe Muzeum POLIN, jakie pan dzisiaj widzi, zostało ufundowane w połowie przez miasto i ministerstwo, a drugą połowę dało stowarzyszenie. Dzięki oczywiście swoim wielkiej rzeszy darczyńców. Trzecim naszym dzieckiem, które teraz w tej chwili bardzo rozwijamy, to jest tak zwana komisja grantowa na działania związane z dziedzictwem żydowskim.
Nowolipki 30.
Klęczymy teraz i widzimy w ziemi dużą, grubą, kwadratową, szklaną płytę. I kiedy do niej zaglądamy, to widzimy coś, co musiało być piwnicą. I w tym miejscu, dokładnie właśnie w tym, odnaleziono archiwum. Mamy też szklany kubik, który pozwala nam lepiej dojrzeć. Teraz jest śnieg, więc trochę nie widać. No i wreszcie mamy tablice, które właśnie na ziemi, kiedy tu dochodzimy, upamiętniają osoby, które ukryły to archiwum i mamy informację o tym, czym to archiwum jest. Działalność dokumentacyjna kierowanej przez Emanuela Ringelbluma grupy Onek Shabbat nie miała precedensu w gettach okupowanej Europy, a ocalałe archiwum Ringelbluma stanowią bezcenne źródła wiedzy o życiu i zagładzie Żydów.
Jako stowarzyszenie my jesteśmy strażnikami dziedzictwa żydowskiego. To nie jest to, że to prywatne, że w prywatnych rękach jest archiwum. Archiwum należy do całego, właściwie całej ludzkości, ale i należy do wszystkich Żydów na świecie. To nie jest do nas. Ale archiwum jest, zresztą wpisane na karty UNESCO jako dziedzictwo narodowe, że to jest bardzo ważny dokument. Jest zdigitalizowane i ono jest na wieczność dla przyszłych pokoleń.
To, czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu, zakopaliśmy pod ziemią. Niechaj ten skarb dostanie się w dobre ręce. Niechaj doczeka lepszych czasów. Niechaj zaalarmuje świat, który zgubił się w XX wieku. Chciałbym doczekać chwili, gdy skarby przez nas ukryte zostaną odkopane i świat dowie się całej prawdy. Z testamentu Dawida Grabera, uczestniczącego 3 sierpnia 1942 roku w akcji ukrycia dokumentów.
We are from Turkey. We came to Pauline Museum because we know.
Jesteśmy z Turcji. Przyszliśmy do Muzeum Polin, bo znamy historię Żydów w Polsce, również tę związaną z zagładą. Studiowaliśmy psychologię. Mieszkamy tu od 7 lat. Zwiedziliśmy już inne miasta, ale uświadomiliśmy sobie, że powinniśmy jeszcze odwiedzić muzea w Warszawie. Byliśmy między innymi w Muzeum Powstania Warszawskiego.
Przyjechała taka rodzina z Ameryki, którą ja zaprosiłem. Taka wielopokoleniowa żydowska rodzina od dzieci do prababci. I oni poszli i wychodzą. Dwie starsze panie strasznie płaczą. Ja myślę sobie, no to nam się nie udało, bo zasada tego miała być taka. Z jednej strony mamy pomnik getta, a z drugiej strony mamy muzeum, które pokazuje, jak Żydzi żyli przez te 1000 lat. To jest prawdziwe muzeum o życiu, o radościach, smutkach, tragediach, walkach, ale to nie ma być muzeum Holokaustu. Oczywiście w tej części muzeum i wystawie stałej jest jedna galeria Holokaustu, ale to nie ma być wystawa o Holokauście, to ma być wystawa o życiu. Taka była nasza zasada. I wychodzą ci ludzie, ja z nimi rozmawiam i oni płaczą, ja się pytam, jak to odebraliście? Ona mówi, my płacujemy z radości, bo nareszcie moim wnukom, dzieciom, wnukom i prawnukom mogę pokazać, jakie było ciekawe, często wspaniałe i często tragiczne życie Żydów przed wojną w Polsce.
Mieszkam niedaleko stąd, ale nie wiedziałem, że archiwum Ringelbluma jest tak blisko mnie.
No właśnie. Dla mnie niesamowite są takie spotkania, kiedy przyjeżdżają Żydzi ze świata i mówią tak: moja matka, mój ojciec, moja babcia, mój dziadek nie chcieli przyjechać do Polski, bo mieli stąd tak straszne wspomnienia. A ja przemogłam się, przyjechałem i dzięki wam jestem szczęśliwa, że tu jestem, że mogłam to zobaczyć, że mogłam to zrozumieć, że mogłam to poczuć, dotknąć. Czasem mimo tego, że przysięgali swoim rodzicom czy dziadkom, że tu nie przyjadą.
Złamana obietnica.
No właśnie, i to chyba jest, może paradoksalnie, ale to daje satysfakcję.